taki temat w przeddzień walentynek. Polki i Polacy coraz rzadziej uprawiają seks, a nawet jeśli go uprawiają, to są z niego coraz mniej zadowoleni. W grupie między 18 a 49 lat seks uprawia 76% Polaków, to aż o 10% mniej niż w roku 97. Po 50 liczba osób aktywnych seksualnie gwałtownie spada. Profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, zagląda Polakom pod kołdrę od 20 lat. Ostatni raport przedstawił 2 lata temu. Z jego cyklicznych badań wynika, że choć seks najważniejszy jest dla 30- i 40-latków, to rośnie liczba osób niezadowolonych z jego jakości. Kobiety są coraz częściej i odważniej skłonne przyznać się do tego, że w łóżku udają, mężczyźni mają kłopoty z erekcją. Ważniejsza od wieczoru we dwoje staje się praca, skraca się gra wstępna i sam stosunek seksualny. Jednocześnie socjologowie zwracają uwagę, że coraz więcej jest młodych osób, szczególnie w dużych miastach, które tworzą przejściowe związki o charakterze przyjacielsko-seksualnym, bez angażowania się emocjonalnego.
Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar skończy do ust.
Czy seks jest przereklamowany?
Nie, raczej.
Seks musi być, żeby ludzie się rozmnażali.
Ale jakaś przyjemność?
No przyjemność musi być, bo jakby nie było przyjemności, to by nie było kopulacji i by ludzie wyginęły.
Uważam, że jest bardzo ważny dla człowieka. Bardzo. Nie mogę męża do tego przekonać, niestety, teraz.
Rzeczywiście może coś w tym być. Może jest tak, że o wiele więcej tak medialnie się o tym mówi, a ludziom się trochę odechciewa.
No i to chyba ktoś się myli. Seks jest zawsze warty grzechu.
Tylko przegodzić chcę. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych prost. Do nieba, do nieba.
A jakie czynniki mogą wpływać na to, że się nam odechciewa na przykład?
Duża dawka alkoholu.
Ogólnie mamy chyba coraz więcej na głowie. Dużo stresu i w pracy, gdzieś tam na uczelni.
Pogoń za pieniędzmi, mało czasu, słabi partnerzy. I partnerki.
Jak się ma dzieci, no to jednak tego czasu jest mniej, człowiek jest bardziej zmęczony i nie ma już takiej ochoty na seks.
Nie wiem, jak to się spisało, ona chyba już leży obok, pełen wstydu.
Czy trzeba się w jakiś sposób dopasować, żeby odczuwać przyjemność?
Trzeba, dlatego że jeżeli tego nie ma, to nie ma tej przyjemności.
Oczywiście zależy od cech temperamentu i przekonań, jakie ludzie mają.
Sądzę, że związek chyba polega na tym, żeby wszystko współgarało, między innymi seks. Z moich doznań, z moją małżonką, to jakby nie było seksu, to by chyba nie byłoby związku.
Czyli to jest bardzo ważne.
Na pewno. Ja zawsze tak rozgraniczałem, że najpierw jest znajomość, potem kochankowie, potem małżeństwo, a na końcu przyjaźń.
To jest bardzo ważna rzecz w związku, no bo to jest też część miłości fizycznej. Dlatego uważam, że powinno się uprawiać seks.
Te rozmowy z naszymi mieszkańcami pięknego Szczecina przygotowała Paulina Zaręba, a z nami są już goście. Iwona Jankowska-Wojniak, lekarz, specjalista, seksuolog, ginekolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Katarzyna Apanasewicz, psycholog, psychoseksuolog, edukator seksualny, mediator sądowy, psychoterapeuta rodzinny.
Dobry wieczór.
I jest także Jacek Kurpisz, doktor nauk o zdrowiu, psycholog, samodzielna pracownia psychologii klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Diligę.
Dobry wieczór.
Czy z seksem Polaków jest źle? Trzeba bić na alarm? Czy odbiegamy od europejskiej normy? Czy nie mamy co się oglądać na Europę i po prostu mamy się brać za seks, bo bez seksu życie jest bez sensu? Jacek Kurpisz.
Oczywiście, że życie bez seksu jest bez sensu, bo jest to nie tylko kwestia rozwoju czy rozmnażania, to przede wszystkim przyjemność, bliskość, takie poczucie człowieczeństwa przede wszystkim. Czy odbiegamy od krajów europejskich? Trochę tak. Rzeczywiście z tą przyjemnością i poziomem satysfakcji jest coraz słabiej. Też w gabinetach coraz częściej słyszy się o różnych narzekaniach pacjentów na jakość życia seksualnego. Myślę, że to jest bardzo złożona sprawa. Dlaczego tak jest?
Iwona Jankowska-Wojniak, króciutko. Polki i Polacy mają dużo do zrobienia, żeby poprawić jakość swojego życia seksualnego?
Jeżeli to życie seksualne jest, to często jest fajne. Ale teraz czy jest i jaki jest? To jest problem, ponieważ no, Polacy są takim narodem, który wchodzi w różne dziwne uzależnienia też. I tutaj można między innymi mówić na przykład o uzależnieniu od seksu internetowego. To jest coś, w co nasi młodzi ludzie głównie, ale nie tylko młodzi, wchodzą jak w masło.
I chyba szczególnie mężczyźni.
Szczególnie. Tak, szczególnie. To jest wygodne.
Polki i Polacy coraz rzadziej uprawiają seks, a nawet jeśli go uprawiają, to są z niego coraz mniej zadowoleni. W grupie między 18 a 49 rokiem życia seks uprawia 76% Polaków, to aż o 10% mniej niż w roku 1997. Po 50 liczba osób aktywnych seksualnie gwałtownie spada. Jak ratować życie seksualne Polaków, o ile trzeba je ratować? Czy i dlaczego jest to ważna sfera życia? Na ten temat rozmawiamy z naszymi gośćmi, a są nimi Iwona Jankowska-Wojniak, lekarz, specjalista, seksuolog, ginekolog. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Katarzyna Apanasewicz, psychoseksuolog, edukator seksualny, mediator sądowy, psychoterapeuta rodzinny. I Jacek Kurpisz, doktor nauk o zdrowiu, psycholog, samodzielna pracownia psychologii klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Klinika Diligę. Katarzyna Apanasewicz. Pani Katarzyno, gdyby pani miała wskazać winnego tego, że jakość tego życia, co wynika z badań seksualnego Polaków, się pogarsza, to kto byłby tutaj albo co byłoby winne?
No, z racji swojego zawodu raczej bym o winie nie mówiła, bo mi nawet nie wypada tutaj oceniać kogokolwiek, co najwyżej mechanizmy tego. I ze swojej praktyki myślę, że widzę takie dwa podstawowe mechanizmy. Wzorce, które mamy z domu, czyli właściwie brak tych wzorców, to są moje obserwacje. A drugie to, co my w późniejszym okresie robimy z tym wszystkim w naszym związku. Zawsze mi się to kojarzy i tak sobie wyobraziłam, rozmawiając z wieloma swoimi pacjentami, że jak się poznajemy, to jest takie ognisko rozpalone, bardzo duże, prawda, wrzucamy tam belę, to się pali. Im dalej jesteśmy w tym związku, to potem albo wrzucamy tylko patyczki, no, a co gorzej, czasami to podlewamy to tylko rozpałką. No i wtedy z tego nic dobrego nie ma.
Powiem przekornie, ale tak usiądziemy sobie przy takim gasnącym ognisku, iskierki tak cicho tam strzelają, może
no
też
i zimno się robi. I od czasu do czasu trzeba wstać, wrzucić kawałek drewienka, raz jedna osoba, raz druga, a żeby znowu ten ogień poszedł do góry, to może i ktoś musi wrzucić jakąś belę wielką. I chyba to też na tym polega, bo o statystykach oczywiście możemy mówić i tak na poważnie, to tych przyczyn jest pewnie wiele, o tym, co państwo tutaj wcześniej też mówili, uzależnieniach i o tych bodźcach, których jest wiele i w internecie, i zmęczeniu, i przepracowaniu. Pewnie moglibyśmy tu godzinami to wymieniać, ale myślę, że najważniejsze to, co ludzie między sobą wymyślą, ta bliskość i dbanie o ten związek.
Optymistyczne jest to, że dobry seks to najpierw dobra relacja.
No oczywiście, my jesteśmy naczynia połączone, nie zapominajmy o tym. No, najpierw jest bliskość, najpierw jest zaufanie, wsparcie i te wszystkie rzeczy dopiero tworzą seks, a nie odwrotnie, prawda? Jeśli chcemy wszystko budować na seksie, no to gdzieś tam w jakimś momencie się nie uda.
Porozmawiajmy o paniach i panach. Panowie mają pierwszeństwo. O tym zaczęła mówić pani doktor Iwona Jankowska-Wojniak. No właśnie, uzależnienia, internet. Szczególnie dotyczy to mężczyzn. Oglądanie pornografii w internecie. Jest taki głośny film. No właśnie, jest taki głośny film Wstyd, prawda, w którym jego bohater jest tylko w stanie osiągnąć zaspokojenie seksualne, oglądając filmy pornograficzne
wielu
w internecie.
Wielu jest takich pacjentów. I wielu
Czyli to nie jest tylko film,
to
niestety.
To nie jest film, nie. Mhm. Te filmy są robione, tego typu filmy są robione na bazie doświadczeń wielu ludzi.
To świetny film zresztą, kto nie widział, polecam.
To jest tak, że rzeczywiście tak jest. Weźmy pod uwagę to, że jak tutaj w którejś poprzedniej audycji, żeśmy rozmawiali rozmawiali na temat właśnie tego, że coraz łatwiejszy dostęp do internetu i do pornografii mają dzieci. Te dzieciaki, które się naoglądają czegoś takiego, wchodzą w życie, dorosłe życie, z wiedzą taką, a nie inną. Oni tak przyjmują to, czego się naoglądali jako nawet młodsi, nawet bardzo nastolatki, jako coś normalnego. Nie przyjmują tego tak, jak powinni, że to jest, jeżeli w ogóle powinni oglądać, że to jest bajka, bo przecież filmy to jest bajka generalnie, tylko przyjmują to jako coś naturalnego, jako coś prawdziwego. Ile w tym jest prawdy? No nie ma w tym prawdy, jeżeli wielki macho, którym przecież ten chłopak, młody chłopak wchodzący w życie nie jest i nie będzie nigdy, kocha się, za dużo powiedziane, współżyje, często dość brutalnie, z piękną, absolutnie przepiękną kobietą, taką, których nie ma w normalnym życiu, bo to jest też bajkowa kobieta, która jest absolutnie szczęśliwa i wydaje dźwięki, których się normalnie nie wydaje, i to w takiej formie, która praktycznie w życiu codziennym nie istnieje, i jest jeszcze w pełni szczęśliwa z każdego jego ruchu, zachowania i wszystkiego, co on robi, i jeszcze to wszystko trwa nie wiadomo jak długo i nie wiadomo w jakiej atmosferze i w jakiej bajkowej scenerii i w ogóle to jest Matko Boska, jakie piękne.
I taki mężczyzna ma bezpieczny świat, gdzie właściwie wszystko jest przewidywalne.
Tak, i on ma wejść w normalne życie.
I w relacje.
I z tą spotkaną dziewczyną, która jest taką normalną, szarą kobietą, no nawet dla niego piękną, ale on nigdy nie będzie tym macho, który wejdzie w tą swoją seksualność w taki sposób, bo nie ma czegoś takiego w realnym życiu. I zawsze będzie miał coś, co go zblokuje. Zawsze. Bardzo często jest tak, że te pierwsze razy są takie przypadkowe, takie po alkoholu, gdzieś w takiej scenerii, gdzie on ma szansę na to, żeby tą swoją dowartościować się, czyli na przykład piwem, dwoma, drinkiem i w danej sytuacji być no, tym takim większym macho niż jest rzeczywiście. I ten seks tak rozpoczęty w dalszym ciągu jego życia będzie byle jaki. On nigdy nie zasłuży na to, żeby być takim człowiekiem jak ten, czego się nauczył, i mieć taką kobietę, i w ogóle to wszystko będzie bez sensu. A już nie daj Boże, jak mu coś nie wyjdzie, to wtedy to jest no, wchodzi w to błędne koło, że następnym razem to mu na pewno nie wyjdzie, bo będzie czekała, że mu nie wyjdzie, a następnym razem mu nie wyjdzie, no bo przecież poprzednio mu nie wyszło, no to teraz też mu nie wyjdzie, no i poszło. I już długo, długo mu nie wyjdzie. No na szczęście są psycholodzy, są lekarze i wtedy ma szansę na to, żeby jakoś to trafić do edukatora seksualnego, albo do lekarza, albo do psychologa, i wtedy ma szansę jakoś z tego wybrnąć, ale zazwyczaj nie trafia. Tylko z kolegami rozmawia, a koledzy oczywiście opowiadają takie piękne rzeczy o swoim własnym seksie, jak to oni współżyją godzinami, prawda, i ile to razy za jednym zamachem można tych stosunków odbyć, i jaki ten seks jest przepiękny, zresztą on to samo opowiada, i no i poszło, i potem następny raz, który on rzeczywiście może spróbować, żeby coś mu wyszło, to jest znowuż internet. No i jak mu przy tym internecie wtedy wyjdzie, no bo wchodzi w tą swoją nierealną bajkę, to potem to jest coś, co ja nazywam uzależnieniem i co w późniejszym czasie rzeczywiście tym uzależnieniem jest.
Porozmawiajmy także o testosteronie. No właśnie, stres, internet i problem gotowy. Jak z tym naszym poziomem męskim testosteronu, Jacek Kurpisz?
No jest. Jest. Jeżeli chodzi o testosteron, oczywiście pełni bardzo ważną rolę przy regulacji całej płci seksualnej, ale nie jest jedynym czynnikiem oczywiście, który tutaj jest ważny. Ja bym samego testosteronu tutaj nie kładł na plan pierwszy. Bardzo ważną rzeczą będzie to, jak wygląda komunikacja w relacji. Ponieważ jeżeli mówimy o stałym związku, gdzie trzeba do tego ognia coś dokładać, jest to właściwie ciągła taka walka z tym, żeby w ogóle praca, praca, walka, wojna, o to, żeby utrzymać dobrą relację, albo utrzymać chęć, to pożądanie, chęć bycia z tą drugą osobą tak bardzo blisko. I to jest strasznie złożona sprawa, ponieważ, tak jak tutaj wcześniej było wspomniane, nie mamy dobrych wzorców komunikacji. Nikt nas nie uczy, jak rozmawiać o prawdziwej intymności, o tej seksualnej intymności. Nie tylko o tym, czego ja od ciebie oczekuję, jak chcę, żeby to wyglądało, czego możemy spróbować, na co możemy sobie pozwolić, na ile ja ci ufam, żeby ciebie o to zapytać i podzielić się moimi fantazjami i w drugą stronę, żeby ciebie wysłuchać i żebyśmy czegoś spróbowali. Ale również te wszystkie codzienne sprawy, te drobne stresy, te drobne konflikty, to, że nie wiem, dla kogoś nie umycie naczyń może znaczyć coś, co nie ma kompletnie znaczenia seksualnego, a dla drugiej strony może znaczyć wszystko, bo to jest pokazanie miłości i zaangażowania przez ten drobny gest. I problemem jest to, że wiele par, mimo że ze sobą mieszka, żyje, współżyje, często nie potrafi czytać tych sygnałów. Gdzieś umyka im to. Tracą te niuanse, które zbierając się później w takiej dużej ilości, powodują, że albo nie czują, albo słabsze do siebie pożądanie, albo pojawiają się dysfunkcje seksualne, jak zaburzenia erekcji, na przykład niepełna erekcja, czy zaburzenia też ze strony libido. I mówię to o jednej i drugiej stronie.
Także po to, żeby ta relacja mogła zaistnieć, najpierw tego partnera trzeba mieć, a to jest najtrudniejsze. Dużo łatwiej jest znaleźć partnera, mając lat naście czy dwadzieścia kilka, ale młodzi ludzie w tej chwili nie szukają partnerów, mając lat dwadzieścia kilka. Bo młodzi ludzie mają 1 200 000 innych rzeczy, ważniejszych rzeczy, ciekawszych rzeczy do tego, żeby żyć. I żeby w jakiś tam sposób się rozwijać, niż bliskość, niż ktoś, kim się trzeba zajmować, z kim trzeba być, kim się trzeba opiekować. To nie jest tak, ta relacja się tworzy sama. To trzeba włożyć pracę w to, żeby ta relacja zaistniała i żeby ten partner był. I jak się ma te 12 czy 20 lat, jest ogromna ilość dodatkowych bodźców, które zaburzają możliwość powstania takich relacji. Młodzi ludzie nie mają czasu na to, żeby się spotykać, żeby chodzić na randki, żeby się przyjaźnić, żeby dużo czasu poświęcać partnerowi. Przecież nawet nie mieszkają bardzo
często
razem. Czyli
wiemy już jedno, że nie ma udanego życia seksualnego bez dobrej relacji.
Oczywiście.
Chyba że mówimy o samym początku, gdzie jest wybuch pożądania na coś nowego, na nowy bodziec, ale jeżeli mówimy o...
To też swego rodzaju relacja, ten początek.
Tak. Natomiast jeżeli mówimy o seksie w długotrwałym związku, dłuższym, to jest zupełnie inna bajka.
Chciałem jeszcze wrócić do pani doktor Iwony Jankowskiej-Wojniak. Można powiedzieć, przyczepiłem się do tego testosteronu, ale przecież jednak ten testosteron jest niezwykle ważny i on rzeczywiście jest bombardowany dzisiaj tym stresem wielu mężczyzn. No i bombardowany jest właśnie przez ten internet.
Jest, jak najbardziej. Poziomy testosteronu u młodych ludzi są jeszcze jako takie, rzeczywiście. Natomiast po 30 roku życia spadają. Takie są badania przynajmniej, że spada poziom testosteronu. Weźmy pod uwagę to, że nasze dzisiejsze życie jest związane również z tym, że jest 1 200 000 różnego rodzaju chemii, która wpływa jednak na jądra i tak na wydzielanie testosteronu, jak i na jakość plemników. A co za tym idzie, w ogóle całe życie jest też troszkę przestawione. Na niższym poziomie testosteronu również można funkcjonować, bardzo fajnie można funkcjonować, ale nie ma znowuż tego rzutu testosteronu, który w starszych pokoleniach był w młodszym wieku. Nie ma aż tak wyraźnego tego rzutu testosteronu i no, nie oszukujmy się, ale to wszystko jest związane z właśnie, nie, inaczej. To właśnie wpływa na to, że to życie seksualne jest też zupełnie inaczej poustawiane.
A przejdźmy do pań, chociaż tutaj też mówiliśmy już o paniach, ale więcej o panach. Mówi się o tym, no to jest takie już powiedzenie oklepane, była książka, przecież mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Może tu jest pies pogrzebany, plus te cywilizacyjne wszystkie sprawy, plus ta pornografia, o której mówiliśmy. Katarzyna Panasewicz.
No myślę, że coś w tym jest, ale ja bym popatrzyła na kobiety, zwłaszcza młode, bo z jednej strony mnie to cieszy, że dużo młodych ludzi przychodzi do gabinetu, jest to obiecujące. Mężczyźni, faktycznie tak jak Państwo tutaj mówili, młodzi mężczyźni z szybkim oczekiwaniem na efekt, bardzo często posiłkujący się różnymi preparatami z internetu lub z apteki, które no...
Bez recepty?
Bez recepty oczywiście. Już w wieku 20 paru lat, a badania pokazują, że tak naprawdę w wszystkich zaburzeniach tego typu 70% to jest podłoże jednak psychologiczne, tak?
Oj,
no to,
nie zgodzę się.
No w takim młodym wieku bardzo często występują właśnie te nerwice, uzależnienie od internetu, prawda, które prowadzi też do tych zachowań takich lękowo-nerwicowych. Natomiast dziewczyny, myślę, że tu jest troszkę bardziej złożony problem. Ja bym tak się ośmieliła trochę powiedzieć, że młode kobiety w jakiś sposób często kastrują mężczyzn psychicznie. Mają bardzo duże wymagania, bardzo dużo takich emocjonalnych bodźców, oczekiwań, które, no, które ci młodzi chłopcy nie są w stanie, że tak powiem, spełnić, prawda? I no, mężczyzna ma tam przycisk w głowie i jeśli on się nie zapali odpowiednio, to i nie zadziała wszystko inne. Znowu idąc tą drogą, że naczynie połączone.
No ale to jest znowuż to, co mówiłam przedtem, że trzeba się nachodzić, no żeby tak. ten związek mógł zaistnieć.
Facetowi Czyli trzeba działać w realu.
Facetowi się tak. nie chce, prawda? No bo tak. on ma zupełnie inne możliwości. Uzupełnienia swoich potrzeb w taki, a nie inny sposób. Po to, żeby mieć dziewczynę, trzeba się nachodzić. Trzeba z nią pójść do kina, trzeba z nią pójść na kawę, trzeba jej nagadać, jaka to ona jest piękna i w ogóle Matko Święta. A po to, żeby facetowi zaimponować, trzeba się pokazać, trzeba zrobić też całą masę różnych rzeczy, fajnych rzeczy. I ten związek, żeby zaistniał, musi czas minąć. Oni nie mają czasu na to.
Łatwiej zrobić na portalu społecznościowym Oczywiście. To i jakiś zakłamany wizerunek, prawda, który też może dowartościować, bo po jakimś czasie nawet sami w to wierzą.
I stąd seks internetowy. Tak. Zwróćmy uwagę, jak strasznie dużo zmieniły się w tej chwili na przykład rodzaj randek. Randki w internecie, w czasach, kiedy ja byłam młodą osobą, to przede wszystkim internetu jeszcze nie było, ale potem, jak już był internet, to była zupełna abstrakcja tego. To w ogóle czegoś takiego nie było. Teraz randki w internecie to jest zupełna norma. I nie tylko randki, ale nie, także i seks w internecie, prawda? I nie tylko seks pod tytułem pornografia, ale także seks jako seks. Młodzi ludzie odbywają stosunki seksualne w realu przez komputer. Tak. To jest coś, co jest no, dla mnie w pewnym sensie abstrakcją, no bo ja mogę porozmawiać z kimś przez internet, ale nie będę robiła rzeczy, które wymagają bliskości, wymagają czegoś ważnego. Dla faceta może jest to o tyle łatwiejsze, że faceci są wzrokowcami. Oni jak zobaczą, to mają możliwość w pewnym sensie zaspokojenia. Kobiety nie bardzo, bo kobiety są raczej dotykowo-zapachowe. I tutaj jest to trudne. I znowuż ten problem tej bliskości i relacji.
A z drugiej strony zastanawiam się, czy dojdziemy do takiego poziomu. Kiedyś marzyliśmy o drugiej Japonii, ale w tym wypadku chyba nie. Otóż badania z 2015 roku wskazały, że 46% kobiet i 25% mężczyzn młodych w wieku od 16 do 25 lat gardzi prawdziwymi, takimi realnymi kontaktami seksualnymi.
No oni mają lalki.
Nie, w Japonii. Czy państwo macie obawy, że my do tego będziemy powoli...
Ale my do tego
dochodzić.
Idziemy. Mhm. My do tego idziemy. Może nie tyle gardzi, ile nie robi tego. Bo ja myślę, że gardzi to jest złe słowo w tym momencie, bo może oni by i chcieli też mieć tą kobitkę gdzieś tam pod bokiem i uprawiać ten normalny seks, ale oni nie mają czasu na to, to jest szkoda.
Skoro wszystko można kliknąć, to i to też pewnie.
No. Ale powiem więcej, także i w późniejszym wieku, chociaż te starsze pokolenia, troszkę starsze pokolenia jednak tą bliskość preferują, niezależnie od wszystkiego. Może jest to związane z tym, że są tego nauczone. Mhm. Natomiast ta młodzież, ci młodzi ludzie, no, którzy wiążą się w cudzysłowie, bardzo w cudzysłowie, wiążą się w związki w wieku lat 30, bo już tak wypadałoby, ale to są związki znowuż, nie tyle, że rodziny, ile związki, którzy mieszkają oddzielnie, którzy spotykają się na rozmowę, na seks, na obiad, powiedzmy w niedzielę albo w weekend, takie weekendowe związki, dwoje dorosłych ludzi mieszkających oddzielnie, spotykają się na weekend, są wtedy parą, taką prawdziwą parą, oni są razem, oni śpią ze sobą, oni jedzą obiad ze sobą, oni rozmawiają, sprzątają któreś jedno z tych dwóch mieszkań, robią to samo, co normalnie, po czym rozstają się i znowuż są singlami na ten tydzień. I no takie życie, no.
A chciałem was zapytać o sprawę tego, czy może wy z racji swojego takiego skrzywienia zawodowego przeceniacie rolę seksu. Bo Joanna Brodzik, aktorka, mówi tak: jak dla mnie seks to mocno przereklamowana sprawa, to znaczy podniesiona do zbyt wysokiej rangi, co w konsekwencji spycha w cień sam seks, jego delikatną naturę i wiele ważnych aspektów życia. Dzisiaj wszystko musi być seksy. To ogromnie deprymujące. Ona to mówi przewrotnie, ale zapytam inaczej, że na przykład mamy małżeństwo, gdzie tego seksu jest bardzo mało, ale za to leżą sobie razem w łóżku, czytają książki, dzielą się tymi wrażeniami z tych książek, obejmą się, jest czułość, której kobiety tak potrzebują.
To jest cudowne, tylko to jest czas na to. Na taką bliskość jest czas. To nie jest czas, żeby mieć 20-30 lat i w taki sposób spędzać czas. No nie, no sorry, no. Są na taki związek i taki seks i takie przyjemności jest czas, jak się ma lat 50, 60, 70, 80, to wtedy.
A co tracimy, jeżeli mamy lat 30, 40, jest tak jak mówię?
No tracimy wszystko. Jak to co tracimy? No tą radość, to coś, co no, ten wiek nam pozwala spełniać to wszystko, co... Boże, no co tracimy? No wszystko tracimy. No przecież seks to jest coś nieprawdopodobnego, to jest coś cudownego, co należy wykorzystywać wtedy, kiedy jest taka możliwość. Ale tą bliskością właśnie, a nie oglądając komputer i robiąc sobie przyjemność.
Jacek Kurpisz, jak to jest z tym seksem i relacją? Czy to jest rzeczywiście tak, że mamy lat 20, 30, 40, możemy wiele, potem mniej, po prostu trzeba do wieku dostosowywać nasze możliwości i rzeczywiście to ognisko trochę przygasa, nawiązując do tego, o czym mówiła pani Katarzyna Apanasewicz, i po prostu no, jest już czas bardziej na przyjaźń, chociaż przecież jest wiele par, które w wieku właśnie w wieku...
W każdym momencie można 50, wrzucić 60, tą belę 70, do ogniska.
80 w każdym momencie. Też.
Oczywiście, 80 nie ma też. Żadnej granicy. Myślę, że kilka rzeczy warto zwrócić uwagę. Rzeczywiście pod względem fizjologicznym te możliwości powolutku spadają i tutaj dostosowanie pod względem wieku jest jak najbardziej potrzebne, szczególnie u osób już tak powiedzmy po 70 roku życia. Rzeczywiście jest tutaj taki duży problem, gdzie wiele osób się wycofuje z życia seksualnego, a nie musieliby. Bo to nie wypada, bo co powiedzą ludzie, bo co...
Ale przecież nie z ludźmi się współżyje.
Tak, ale ludzie komentują i żyjemy w świecie społecznym, z którego nie da się jakoś wyciąć.
No ale jak można zaglądać komuś do łóżka?
To był zawsze temat bardzo ciekawy dla wszystkich naokoło.
To może wyobrażenia ludzi takie są, prawda? Z tych wzorców, z tego wychowania.
Oczywiście. I wiele osób starszych też tutaj stara się dostosować, mimo żeby mogli dalej współżyć, a nawet by chcieli, jeżeli się ich zapyta w badaniach.
I przychodzą i współżyją i jest fajnie.
Wtedy tak. Druga rzecz to, jeżeli chodzi o kwestię technologii. Żyjemy w świecie bardzo szybkiego rozwoju technologicznego i to jest fakt. I ja nie jestem zwolennikiem wieszania psów na tym, ponieważ jest to coś, co nas otacza, w czym żyjemy, z czego nie możemy się obyć. Jeżeli mówimy o młodszych pokoleniach, to mówimy o pokoleniach, które urodziły się, kiedy całe ich życie był internet i był dostęp do internetu. Coś, co jest trudne do wyobrażenia. Oni nie są w stanie sobie wyobrazić innej sytuacji. I jeżeli mówimy o pornografii, łatwości dostępu, realizacji każdej możliwej fantazji w każdej chwili można wyciągnąć telefon, wejść na stronę pornograficzną, wpisać cokolwiek i znajdzie się coś atrakcyjnego. Jest to fakt, z którym trzeba się pogodzić, że takie możliwości mamy. Myślę, że ważniejszą sprawą jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za to, kto i w jaki sposób miałby pomóc tym osobom nauczyć się korzystać z narzędzi, które nas otaczają, i technologii. I w tej chwili mam na myśli takie uciekanie odpowiedzialności, co w Polsce bardzo ładnie widać w kwestii edukacji seksualnej. Nikt nie chce jej na siebie wziąć. Różne instytucje przerzucają na rodziców, rodzice udają, że to się nie dzieje, a dzieci i tak się uczą, czy młodzież, ale uczą się właśnie, tak jak tutaj pani doktor wspomniała. To jest rozwojowe, że szukają informacji, ale źródła, które dostają, nie są przez żaden sposób filtrowane przez krytycyzm i doświadczenie osoby dorosłej, która była tym zainteresowana i tym zaangażowana. I w mojej ocenie jest to bardzo duży problem, nie rozwoju technologii i tych lalek z Japonii, o których mówiliśmy, tylko wzięcia na swoje barki, zmierzenia się z tą sytuacją, zorganizowania jakichś działań, które mogłyby być pomocne. Szczególnie edukacja, ale przez takim bardzo poważnym tego słowa rozumieniu, nie nasączona żadną ideologią, tylko takim realnym odpowiedzeniem na potrzeby młodych pokoleń i naszych pacjentów.
Czasem jest tak, że po 10 latach związku ludzie tracą motywację, przestają o siebie dbać, nie chce im się starać, myślą, że zaklepali sobie partnera na zawsze. No i chyba zgodzicie się państwo, że takie podejście zwykle niszczy życie seksualne.
Jesteśmy... A nie tylko seksualne, on niszczy związek.
Niszczy związek, czyli relacje, bo dobre życie seksualne, wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, to jest właśnie dobra relacja z partnerem. No, jesteśmy w przededniu walentynek i nawiązując do właśnie tej metafory pani Katarzyny Apanasewicz o tym przygasającym ognisku i dorzuceniu tam beli, drewna, które rozpali to ognisko na powrót. Z drugiej strony, żeby to nie było robione na siłę, tylko z taką wolą, taką świadomością, że chcemy tego oboje, żeby to było fajnie wymyślone. No właśnie, jakieś pomysły, sugestie dla takich związków, gdzie już oboje partnerzy czują, że ten ogień przygasa na jutrzejszy wieczór, na dzień i na kolejne dni, pani Katarzyno?
Ja myślę, że to jest jutro świetna okazja, zresztą każda okazja jest dobra, każdy weekend, każde wakacje i tak dalej, żeby się przekonać.
Każde chwile spędzane
każde
razem,
chwile,
które,
żeby,
które często
żeby wrzucić tą dużą belę, to trzeba mieć jednak trochę czasu, tak? I jakąś okazję, więc nawet jeśli miałoby się okazać, że to już nie pomaga i że to się jednak nie rozpali, no to i tak warto spróbować, prawda? Bo czasami naprawdę jeden weekend czy jeden wieczór może no, przypomnieć nam o tym, jak było, co robiliśmy i że to jest fajne.
I przewrócić do góry nogami całe no dotychczasowe, to nudne, szare, byle jakie życie. I wrócić do tego, co może kiedyś było, a nawet jak nie było, to coś nowego stworzyć, coś takiego fajnego. Poza tym musimy pamiętać o jednym, wszyscy jesteśmy strasznie zmęczeni tak naprawdę. Musimy zacząć myśleć o tym, że trzeba zacząć wypoczywać, że musimy wypoczywać, nie wolno pracować po to, żeby pracować. Pracować należy po to, żeby żyć, a nie żyć po to, żeby pracować. To nie jest tak, że wszystko musimy mieć. Nie jest tak, że musimy mieć mieszkanie, samochód, wyposażenie, dwie działki i jeszcze tam hektary ziemi po to, żeby stworzyć związek i wreszcie mieć kobietę, mężczyznę i parę i coś takiego. I to jest to, co robią młodzi ludzie. Najpierw będziemy mieli, a potem będziemy ze sobą. A czemu nie odwrotnie?
Jaką myśl dorzuci do tego naszego ogniska Jacek Kurpisz?
Ja bym chciał powiedzieć tak. Ja bym sugerował, żeby olać walentynki. Dlatego, że to jest jakiś taki dzień, który wyznacza w tym roku, że my tu mamy zrobić to coś spontaniczne i piękne, co właściwie powinno się dziać, o czym powinniśmy jak myśleć w każdej wolnym momencie, kiedy możemy. To jest spontaniczność, to jest radość, to jest chęć bycia razem. I jestem taki, mam teraz obraz przed oczami, że przychodzi właśnie taki zmęczony, nie wiem, człowiek do swojego domu z tym kwiatkiem, gdzie powiedzmy jego partnerka oczekuje tego i on z takim ponurym wyrazem twarzy daje tego kwiatka, a ona jest już niezadowolona, bo on ma ponury wyraz twarzy, bo on jest bardzo zmęczona, ona jest zmęczona i oni teraz mają w tego dnia jeszcze wyjść na zapisaną 2 tygodnie wcześniej czy miesiąc wcześniej wyjście do kawiarni, ma być super.
Ale jak jej nie da kwiatka, to nie będzie seksu.
No właśnie, no bo wypada, bo taka jest forma. Nie. W ogóle walentynki według mnie bardzo mocno podkreślają taką tą najpłytszą sferę, jeżeli chodzi o seks i w ogóle kwestię miłości. Taką plastikową, bardzo... To nie jest to.
Ale my poszukajmy w nich głębi. Może
ta głębia powinna być szukana cały czas.
Ja bym powiedziała tak, że jeśli już musimy obchodzić te walentynki i no, o gustach nie dyskutujemy, każdy jeśli ma prawo zrobić to, co chce, to jeśli już jesteśmy jutro, to może zróbmy to, co jest najtrudniejsze, co ja widzę w parach. Powiedzenie sobie fajnych i miłych rzeczy i to, co spowodowało, że żeśmy się drugą osobą zainteresowali, pokochali i tak dalej. Bo jak dotąd to potrafimy bardzo szybko i w bardzo wielu punktach wypunktować drugiego partnera, natomiast no nie pamiętamy, dlaczego żeśmy kogoś pokochali, za co żeśmy go pokochali, co nas łączyło i myślę, że jeśli już, to będzie fajna okazja jutro.
Budujmy w takim razie jutro i we wszystkie kolejne dni dobre, głębokie relacje i miejmy dobry seks z naszym partnerem. Ja dodam, że jutro gościem rozmów pod krawatem o 8.30 będzie seksuolog profesor Zbigniew Lew-Starowicz, a naszym gościom dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Panasewicz, Iwona Jankowska-Wojniak i Jacek Kurpisz. Do zobaczenia i usłyszenia.
Dobranoc.